Świat się zmienia.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też dr Magdalenę Rzadkowską, socjolożkę z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Sytuacja obecna wymusza wiele zachowań, do których nie byliśmy przyzwyczajeni, wiele sytuacji, na które nie byliśmy przygotowani, choćby sytuacja separacji, tak? Niektórzy z powodów kwarantanny, więc to jest sytuacja krótkoterminowa, ale też są takie historie, w których ktoś wyjechał za granicę i po prostu nie może, czy nie mógł wrócić i ta separacja, ta rozłąka, może to bardziej właściwe słowo, bo separacja jest chyba rzeczą, na którą się decydujemy z innych przyczyn, no jest dla nas trudna i bolesna.
No tak, pewnie państwo pamiętają, że naukowo zajmuję się relacjami intymnymi w parach i w socjologii tak całkowicie nie jest to nowe zjawisko, że ludzie żyją razem, a osobno. Nawet mówi się o tym, że czasem w jednym miejscu żyją razem, a gdzieś są
nieobecni.
Osobno i nieobecni.
Ale też od zawodów zależy, które wybieramy, tak?
Tak, od tego, co wykonujemy, więc jako socjologowie i socjolożki przyglądamy się takiemu zjawisku living apart together, tak zwane LAT, czyli takie pary, które decydują się świadomie na to, żeby razem nie mieszkać i prowadzić związek na dwa domy. Przyglądamy się sytuacjom par rozdzielonych, tak zwanych transnarodowych, czyli rozdzielonych przez zjawisko migracji, najczęściej ekonomicznej. I przyczyną takiego podziału na dwa domy jest sytuacja ekonomiczna, a czasem też sytuacja dzieci. No i przyglądamy się sytuacjom par, dzisiaj tym bardziej, które nagle znalazły się w takiej sytuacji, że prowadzą życie online. Także chętnie podzielę się z państwem i praktykami, wynikami badań, które były zrobione, na przykład badań dotyczących bliskiego nam, mieszkańcom Pomorza, zawodu marynarzy, bo to mamy kilka pokoleń doświadczeń, na czym polegają cudzie się w takich związkach, a może płynące z tego wnioski też pomogą przetrwać trudne chwile, czyli sytuacje, na które nie byliśmy, tak jak pani redaktor mówi, przygotowani i nagle się zdarzyły, no i co? Trudno, trzeba się podporządkować im.
No właśnie, to co zrobić w tej pierwszej fazie? Jakby co, jakie reakcje następują u tej osoby, która czeka, na przykład po jednej stronie granicy, a mąż czy żona i dzieci w domu. I nie jest to wybór, tak?
Tak, no myślę, że w takiej sytuacji wspólnego zagrożenia i płynącej z tego wspólnej odpowiedzialności, no to jakoś radzimy sobie ze złością, która pewnie jest taką pierwszą emocją, która się pojawia, że zaplanowaliśmy sobie coś w jeden sposób, a jest inaczej. Chociaż tu oczywiście cała masa innych rzeczy przychodzi do głowy, bardzo dużo osób nagle wraca, bo na przykład przestało pracować w tych miejscach, gdzie było za granicą, więc tu myślę, że nie będziemy rozdrabniać się też na takie skutki ekonomiczne tej sytuacji, która teraz trwa, tylko rzeczywiście przyjrzymy się tym relacjom, jak one wyglądają na odległość i co mogą, jak można sobie z nimi poradzić, zarządzać. No, jedna dobra rzecz, o której opowiada bardzo dużo respondentów żyjących na stałe w takich relacjach, to jest to, że cały czas mamy możliwość praktycznie non-stop komunikowania się. Działa internet, działa telefon. Jeśli chodzi o koszty, no to w przypadku Unii Europejskiej nie są one na szczęście tak takie duże, takie mocne. Dużo komunikatorów, jeżeli było płatne, to nawet rezygnuje z pobierania opłat, żeby ludziom komunikację ułatwić. No i my, przyglądając się relacjom par online, też pamiętam z doktorem Krzysztofem Stachurą, kiedyś robiliśmy wraz ze studentami takie badania, przyglądaliśmy się takiemu zjawisku, wtedy nazwaliśmy to cichym Skype'em, czyli tej kamery w laptopie czy w telefonie, które przez cały czas pozwalają dwóm osobom być naraz w jednej, no nie przestrzeni, ale w jednym takim czasie.
No i być w kontakcie, tak?
W kontakcie, ale nawet oni mówili, że to wcale nie chodzi o to, żeby cały czas rozmawiać, tylko na przykład być, właśnie jeść, gotować, pracować, ale wiedząc, że ta druga osoba jest po tej drugiej stronie telefonu.
Ale też można się zobaczyć, myślę, że to jest bardzo ważny aspekt, tak? Że to się staje takie namacalne, bo proszę sobie wyobrazić, jak ten kontakt przebiegał przez Gdynia Radio. Tutaj mówię o sytuacji marynarzy i ta częstotliwość kontaktu była naprawdę rzadka. W takiej sytuacji jak teraz, no to zagrożenie czy niepewność wzrastałaby wielokrotnie.
Tak, nie wiadomo, co się dzieje, prawda, gdzie ktoś jest, czy jest zdrowy i tak dalej. No też ona była w jakiś sposób cenzurowana, często była słyszana przez całą załogę, czy przechodziła najpierw przez kapitana, różne formy przybierała. Dzisiaj ona może być mocno prywatna, intymna i rzeczywiście no, wiele relacji dzieje się w ogóle i po prostu w internecie, więc myślę, że tego się szybko nauczyliśmy i że wielu z nas z takich sytuacji korzysta.
Pani doktor, wiem, że też przymusowo marynarze, część marynarzy nie wypływa teraz. Sama znam taki przypadek kapitana, który miał wypłynąć na kontrakt. Lada moment, to było pod koniec lutego, a w związku z zaistniałą sytuacją po prostu musi zostać dłużej w domu. I teraz życie całej rodziny musi się przeorganizować, tak? Bo tatuś już nie jest na 3 miesiące, tylko na przykład na pół roku. I to budzi różne reakcje i też pewnie różne zachowania.
Tak, no i tu trochę możemy wspomnieć ostatnie nasze 2 spotkania o tym przymusowym byciu w domu, że rzeczywiście mamy do czynienia z taką rodziną na różne raty, prawda, jak mamy system pracy poza domem i sytuacją, w której wszyscy jesteśmy w domu, a pary marynarskie określa się jako pary na raty, czy rodziny na raty, czyli takie, które żyją w 2 systemach, w pełnym wymiarze, czyli takim, że wszystkie role są odgrywane, wszystkie role są obecne w domu i w tej drugiej zmianie, gdzie i dzieci, i najczęściej kobieta, i mama, tak jest w większości przypadków, przejmują te role, które wykonywał partner, ojciec, i dom odbywa się gdzieś tak jakby w tej drugiej fazie, bez jednego z członków.
Czy to jest specyficzny układ intymny między właśnie żoną marynarza a marynarzem, bo jednak ten rytm jest kompletnie zachwiany? Jakie to budzi konflikty, czy jakie trudności budzi, kiedy na przykład mąż wraca do domu, kiedy wypływa, bo życie jest przeorganizowane, tak? I teraz po powrocie znowu musimy wejść na inne tory, więc myślę, że to bardzo rytm zakłóca.
Tak, przyglądałam się ostatnio temu zjawisku. Dotyczy ono bardzo dużej liczby osób, około 40 tysięcy osób pracuje w takim systemie pracy w Polsce, plus jak dodamy na przykład tych, którzy są w tej transnarodowej relacji z migrantami, no to będzie mnóstwo ludzi, którzy radzą sobie z takim systemem dwuzmianowej rodziny. Wracając do tych par marynarskich, korzystałam z wypowiedzi portalu i społecznościowym i na stronie Żona Marynarza, to jest taki portal zrzeszający bardzo dużo pań. Miałam przyjemność też spotkać się z nimi na ich dorocznym spotkaniu, także potrzeba do tego, żeby wymieniać się doświadczeniem w tej grupie jest bardzo duża. Rzeczywiście dużo mówią i starają się skorzystać te panie z własnego doświadczenia i z pomocy specjalistów, żeby radzić sobie z tym, jak organizować ten dom w tych 2 zmianach, tak żeby partnera jak najbardziej włączać w obowiązki domowe, w partnerstwo, w wychowywanie dzieci, co dzieje się no niby wtedy, gdy on jest w domu, ale też oczywiście ze zrozumieniem, że jest to czas odpoczynku, regeneracji, że to życie na statku i ten dom na statku jest też specyficzny, bo on bardzo ogranicza wolność, tam jest bardzo dużo norm, reguł, które trzeba przestrzegać. To nie są wakacje, na które tata wyjechał, on jest jakby 24 godziny w pracy, więc z jednej strony wraca, ma potrzeby towarzyskie, potrzeby odpoczynku, ale z drugiej strony życie tam toczy się dalej, rytm dnia jest i jak to zrobić, żeby no znaleźć w tym wszystkim balans i też myśleć o sobie. Tu te panie bardzo dużo nad tym pracują. Myślę, że pomaga im to, że jak przyjrzymy się badaniom, znalazłam takie badania dr Aleksandry Peplińskiej z Instytutu Psychologii u nas na Uniwersytecie Gdańskim. To jest taka ciekawa różnica, ona porównuje pary tak zwane lądowe do par marynarskich i przygląda się temu, co motywowało do zawarcia związku. I aż 35% różnicy między parami lądowymi a marynarskimi na korzyść marynarskich, czyli powiem tak wprost, prawie 100%, bo 97,6% par marynarskich mówi, że są w związku dlatego, że się kochają. Czyli, że miłość była takim motywatorem zawarcia małżeństwa czy wejścia w związek, a tylko 61% par lądowych do tego się przyznaje. Czyli no to jest bardzo duża baza do tego, żeby tą relację budować.
Kiedyś były takie niesprawiedliwe bardzo opinie, że to czynnik ekonomiczny powoduje, że część pań decyduje się na to, żeby zostać żoną marynarza.
Oczywiście.
Nawet takie pejoratywne określenie jak marynarzowa, tak, które mam nadzieję, że teraz już przestało funkcjonować.
Tak, ono rzeczywiście te panie też mówiły, że go nie lubią, ale przyglądałyśmy się też z jedną z moich studentek, Kamilą Paluch, która pisała licencjat na temat i badała panie między innymi też z tego portalu Żona Marynarza, jak wygląda ta sytuacja ekonomiczna. No więc prawie 90% określa badanych, tam wzięło udział kilkaset pań, określa swoją sytuację jako dobrą albo bardzo dobrą, więc oczywiście związki, które nie są zagrożone pod względem ekonomicznym, no to takie, w których kolejny argument czy kolejna podstawa do tego, żeby budować szczęście i satysfakcję. Natomiast zarówno przykłady migrantów, jak i marynarzy pokazują, że nie jest to tak zwany warunek wystarczający, tak? Czyli jeżeli tu mamy dosyć duże uczucie, jeżeli mamy to zabezpieczenie finansowe, plus wiele pań mówiło, i rzeczywiście to była przewaga, że weszły w te związki z mężczyznami, którzy już pracowali jako marynarze, bardzo często zresztą wnosząc swoje doświadczenie domowe, czyli same były z takich rodzin, więc tu mamy taką reprodukcję pewnych schematów, to znaczy nie razem wykonujemy wyboru zawodu dla jednego z partnerów, że masz wyjeżdżać, tak się na przykład dzieje w sytuacji migracji i stąd tych związków więcej się rozpada procentowo, czyli decydujemy się, że ktoś z nas się w jakiś sposób poświęci i potem to poświęcenie jakby jest zbyt dużą próbą dla związku. Tu sytuacja, w której mężczyzna wykonuje taki zawód, ma takie doświadczenie, jest jakby sytuacją zastaną dla związku, czasem pomaga wziąć z całym jakby dobrobytem tą osobę, tak, z takim charakterem, jaki ma, z zawodem, który wykonuje i pod to ułożyć sobie, rozplanować posiadanie dzieci, organizację domu. Te panie też przyznawały się do tego, że bardzo dobrze, jak i one pracę mają i zawodowo pracują, bo wtedy czują się potrzebne i czują się też, że ich świat to nie tylko dom i nie są związane z tym, żeby zajmować się tylko jedną stroną rodziny i być wiecznie w tej roli matki czy żony uwięzione.
Ta sytuacja męża na morzu, tak to nazwijmy ogólnie, jest różna, bo są takie systemy, w których marynarze czy pracownicy morza pracują w systemie na przykład 6 na 6, tak? 6 tygodni w domu, 6 tygodni w pracy czy 3 miesiące i to się mówi, że to jest taka bezpieczna granica tej rozłąki. Natomiast dużo osób pracuje pół roku. Ja znam przypadki, kiedy mąż, kapitan jest na morzu rok, a nawet 14 miesięcy i to. I myślę sobie, że to jest najtrudniejsza sytuacja, bo kompletnie przez rok życie się może zmienić. Dzieci na przykład, tak, które dorastają, tak?
Postaram się nie wchodzić w kompetencje psychologów czy psycholożek od takiej strony rzeczywiście związanej z jakością tej relacji. Pewnie można by podpytać też, jak to widzą specjaliści w tym zakresie. Natomiast przyglądając się temu, co mówią badania, no wydaje się, że im krótszy czas tej rozłąki, tym on wpływa na relacje w związku motywująco, pozwala na budowanie takiego dobrego napięcia, na dbanie o atrakcyjność obu osób, na planowanie tego, co będzie się działo, jak będziemy razem. No dzieci też przez 3 tygodnie czy 6 tygodni tak mocno nie wyrastają, nie dorastają, nie zmieniają się, więc nie chodzi tylko o relację intymną między partnerami, ale też o relacje rodzinne. Im dłuższy czas i dłuższa nieobecność, to rzeczywiście odzwyczajamy się od siebie, oduczamy się od siebie żyć i czas, żeby na nowo zacząć i na nowo się przyzwyczaić, jest dosyć długi. Tu może wróćmy na chwilę do tego pytania o niecodzienną sytuację, którą mamy teraz. No na szczęście te kwarantanny to też jest 2 lub trochę więcej tygodni, jeżeli czekamy na możliwość powrotu do kraju, czy możliwość spotkania się, na przykład jeśli mamy związki binacjonalne, dwunarodowe w jakimś kraju, w którym mieszkamy. Może to być czas, który wykorzystamy na to właśnie, żeby porządnie się za sobą stęsknić i zaplanować to, co będziemy razem robić, żeby trochę od siebie odpocząć w takim pozytywnym słowa znaczeniu. Chociaż oczywiście mam świadomość, że dla wielu ludzi ta rozłąka w takim czasie powoduje taki dyskomfort bardzo mocny tego, że wzmacnia się stan lękowy, tak, że boimy się o dzieci, o sytuację ekonomiczną. Boimy się o to, że już nie będzie tak jak było, tak? Że coś tam się zepsuło i jest nam trudniej i że może to mocno wpłynąć na przyszłe trudności w związkach.
Tak, ja myślę, że to pytanie też do psychologów, jakie cechy indywidualne powodują, że zostajemy marynarzem na przykład, czy człowiekiem, który pracuje, będąc jednocześnie w związku daleko od rodziny i też żony, czy kobiety, dziewczyny, która się decyduje na taki związek. Ale na zakończenie może pani doktor trochę o tym, co się dzieje, kiedy rzeczywiście partner, marynarz wraca z morza po pół roku, po 8 miesiącach, no i dochodzi do tego zakłócenia rytmu i tutaj różne przeszkody stają na drodze, choćby to, że taki marynarz pracuje głównie w męskim środowisku i to już może być pierwszym problemem, tak? Bo jest zupełnie inny język komunikacji. Nagle musimy się przestawić na trochę bardziej miękki ton, inny sposób mówienia. Też wiem, że sytuacja jest trudna, kiedy mąż jest kapitanem, bo tak jak mówią panie, przyjeżdża i wydaje rozkazy, choć on tego nie chce, on tego nie czuje, tak? Nie rozumie o co jej chodzi, przecież mówi normalnie.
Tak, to rzeczywiście taka rzeczywistość dopracowania na nowo tych nawyków komunikacyjnych. No przy domu z dorastającymi dziećmi to może być bardzo trudne. Część respondentów czasem tak trochę ze śmiechem, ale mówi, że są dwa dobre momenty w życiu pary na raty, tej marynarskiej. Moment, jak partner wraca i moment, jak wyjeżdża.
Tak.
No coś w tym jest, prawda, że gdzieś taki rytm na zmianę męczy i o ile nie zaakceptuje się go jako takiej rzeczywistości, nie skupi się na tym, co dzieje się dziś, na takich krótszych planach, na tym nawet, żeby znowu wrócić do jakiegoś grafiku A i grafiku B, tak jak mamy w szkole dwa plany lekcji, skrócone i dłuższe, no to myślę, że jest to trudne. Znowu wróciłabym do walorów tej komunikacji takiej stałej. Rozmawiałyśmy sobie, pamiętam, z paniami, które są właśnie w takich związkach, że dobrze by wykorzystać te sytuacje spotkań, nie tylko żeby były takim odświętnym spotkaniem, zobaczeniem taty i pomachaniem, tylko żeby właśnie na przykład w miarę możliwości trochę lekcji odrabianych w domu, czy trochę planowania tego, co stanie się, jak tata przyjedzie, działo się też zanim to się pojawi, czyli żeby on trochę wcześniej wracał, niż naprawdę wróci. Może to wpłynąć na takie płynne przejście z jednego etapu na drugi.
Wiem, że też te panie sygnalizowały problem intymny, tak? Że to często taka długa rozłąka bardzo wpływa na to życie intymne pary.
Tak, dlatego wiele mówiło, że zmienia też swój rytm, nawet jak jest to trudne, na przykład ze względów zawodowych, żeby znaleźć taki czas tylko dla siebie, czyli pojechać we dwójkę na jakiś weekend, żeby mieć czas zająć się tylko sobą i żeby te relacje intymne, które tak naprawdę w badaniach ilościowych są dosyć wysoko oceniane, to znaczy panie nie przyznają się do tego, że tego bardzo brakuje, tylko że dbają o to, żeby one miały taki wysoki stopień intensywności, jak mąż wraca. Ten mąż czy partner wraca bardzo często stęskniony. Jest też to taka sytuacja związku nieproporcjonalnej zazdrości, to znaczy panowie dużo bardziej są zazdrośni o panie, które zostają tu na lądzie niż...
Co ona tam robi, tak?
Tak, niż one, mimo że wydawałoby się może tak stereotypowo, że w każdym porcie ten marynarz może być narażony na pokusy, to rozmowy i badania marynarzy i ich partnerek pokazują, że rzeczywiście ta sytuacja bycia na statku jest trudna, podczas gdy wiemy, że tam przecież w tych domach toczy się życie i tam tak naprawdę jest ich świat.
Prawda jest taka, że te pary, które są w takiej długotrwałej rozłące, muszą się uczyć siebie po prostu na nowo często, tak?
Tak, czyli no jest to nawet nie tyle para na raty, tylko takich, co powrót, to praca nad nowym związkiem.
No może niektórzy to lubią, tak, to, takie łamanie rutyny i rytmu. Na pewno jest to trudne dla wielu ludzi.
Tak, ale z drugiej strony może bardziej przewidywalne, niż gdy taki związek, który żyje na lądzie, nagle coś zaskoczy.
Może też można się zakochać po raz kolejny, kiedy partner wraca z morza, długo nie widział żony. To też jest taka sytuacja, którą może podniecać też wyobraźnię na tym morzu, jaka jest ta moja żona, jak to będzie, kiedy ja do niej wrócę, co jej powiem, co zrobimy, no... Tak, no, takie sytuacje na pewno się zdarzają w głowach.
Tak, tu rzeczywiście to, co mówiły respondentki, to że jakby nie martwi ich ta strona intymna, czyli ten ogień, uczucie i zaangażowanie w takich związkach, w wielu takich związkach płonie i jest na wysokim poziomie.
Ciekawa jest dla mnie sytuacja, kiedy marynarz wybiera się na emeryturę. Może kiedyś będzie też możliwość, żeby o tym porozmawiać, bo tak jak mówią panie, będące w takich związkach, to jest trudny moment, przede wszystkim dla marynarza, ale też dla całej rodziny, czy właściwie dla tego związku, bo dzieci już wyfrunęły z gniazda. Ale na zakończenie coś optymistycznego, czyli te krótkotrwałe rozłąki, od których zaczęłyśmy naszą rozmowę, one mogą wpływać naprawdę pozytywnie i tak scalająco.
I dlatego zachęcam do takiego świadomego i refleksyjnego zastanowienia się, o czym rzeczywiście w naszych relacjach zapomnieliśmy, a czas, jaki mamy, może wpłynąć na to, żeby odnowić i ożywić różnego rodzaju relacje intymne między nami.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Doktor Magdalena Rzadkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Jak zwykle dzieliła się swoją wiedzą. Dziękuję pani doktor.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.
Iwona Dębska, do usłyszenia.
Świat się zmienia.